Dzisiaj taki trochę nietypowy temat będzie, może jak na środę, ale trochę zainspirowany byłem kazaniem Jarka, jednym z ostatnich, nie wiem czy to było ostatnie, jedno z ostatnich, to nie było ostatnie. Nie wiem czy pamiętacie, mówił o tym, że istnieje świat duchowy, prawda? O tym, że ten duchowy świat ma wpływ na nasze życie, że demony i diabeł istnieją naprawdę i nie są wymysłem bajek, ale o tym mówi Biblia. I tak trochę myślałem na ten temat, że no rzeczywiście to jest temat może, który mało mówimy tutaj w zborze, stosunkowo, tak? A temat ważny. A ja chciałem dzisiaj spróbować powiedzieć coś o drugiej stronie mocy, o tej lepszej stronie mocy, czyli o aniołach, bo istnieją też anioły. Oprócz tego, że demony też są aniołami oczywiście, jak wiemy, tylko upadłymi aniołami, ale Bóg ma swoją armię aniołów, tak? I co ciekawe, kiedy patrzymy w Biblię na ten temat, to jest o tym bardzo dużo napisane. Ponad 300 wzmianek jest o aniołach w całym Piśmie Świętym, tak jak dzisiaj sobie spojrzałem. Nie mamy czasu, żeby szczegółowo jakieś studium robić, ale chciałem tak krótko podzielić się dzisiaj właśnie tym tematem, bo jest to ciekawy temat. Jaką rolę rzeczywiście mają aniołowie? Po co zostały stworzone? W jakim celu? Co robiły? Co robią? Warto spojrzeć na ten temat, bo jest to temat ciekawy dosyć. Przynajmniej dla człowieka wierzącego powinien być ciekawy. Może się wydawać takim tematem trochę science fiction, prawda? Kiedy mówimy o aniołach. Rzadko się mówi na ten temat, tak zauważyłem, kiedy słucha się kazań. No bo jest to taki temat trochę w naszych czasach, można powiedzieć, właśnie science fiction, prawda? Że no, rzadko ludzie mają do czynienia dzisiaj z aniołami. I rzeczywiście tak jest, bo po narodzeniu, po służbie Jezusa Chrystusa rzeczywiście rola aniołów została mocno ograniczona, prawda? Ponieważ Jezus Chrystus jakby przejął wiele rzeczy, które do tej pory robili aniołowie na ziemi, kiedy właśnie patrzymy w Boże Słowo, tak? Ale to nie znaczy, że temat został zamknięty, bo aniołowie istnieją nadal, prawda? Boży, ten duchowy wymiar nie zmienił się w związku z przyjściem Jezusa Chrystusa, dlatego warto coś na ten temat nieco powiedzieć. Co to znaczy w ogóle anioł, tak? Co oznacza w ogóle słowo anioł? Myślę, że wiele osób z nas wie o tym, jakie znaczenie to słowo ma. Agelos, czyli posłaniec, tak? Czyli ten, który został posłany. I sama nazwa już mówi, mniej więcej pokazuje rolę anioła, prawda? Ten, który jest posłany. To jest jego jedna z wielu ról aniołów zresztą. Kiedy patrzymy Boże Słowo. Pierwsza wzmianka, pierwsza informacja o aniołach jest w pierwszej księdze Mojżeszowej. Dzisiaj może nie będziemy otwierać wszystkich fragmentów, bo jest tego dosyć dużo. Ja tylko takie może wzmiankowe podam tutaj w Starym Testamencie. Oczywiście jak czytamy Stary Testament, mamy wiele, wiele fragmentów, kiedy aniołowie coś robią, prawda? Kiedy przychodzą do ludzi, kiedy są widoczni w rzeczywisty sposób, prawda? Nie jakiś wirtualny, prawda, albo jakiś taki, jakaś mgła, czy jakieś tam nie wiadomo co, ale rzeczywiście przychodzili do ludzi i czynili konkretne rzeczy. I pierwszą taką wzmianką jest, pierwszym miejscem właściwie, które o tym mówi, jest pierwsza księga Mojżeszowa, trzeci rozdział. Kiedy był upadek, kiedy był grzech i co się wydarzyło? Adam z Ewą wyszli z raju, prawda? Znamy ten fragment na pewno. I Pan Bóg powiedział, odprawił go więc Pan Bóg z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. I tak wygnał człowieka na wschód od ogrodu Eden, umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, aby strzegł drogi do drzewa życia. No oczywiście można powiedzieć, że ktoś może powiedzieć, że to obraz był taki, tak? No bo wiele osób mówi, że to wszystko obrazowe, prawda, ale tak jak powiedzieliśmy, nasz zbór, myślę, wierzy, że nie wszystko jest obrazowe w Biblii. Są miejsca obrazowe, ale jeżeli chodzi o konkretne osoby, o konkretne fakty, to myślę, że to nie są tylko obrazowe rzeczy i aniołowie mieli swoją rolę, tak? I w tym momencie Bóg postawił tego anioła, czytamy tutaj, konkretnego anioła, wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby, czyli aniołów, i płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia. To jest pierwsza wzmianka, jaką miał aniołowie, strzec drogi do drzewa życia. Prawda? Ponieważ Bóg powiedział, że to kończy się czas Adama i Ewy w raju, prawda? i posyła właśnie, stawia tych strażników swoich, żeby strzegli teraz tego miejsca. I kiedy patrzymy w Stary Testament, nie będziemy dzisiaj wiele otwierać fragmentów. Tak jak mówię, nie starczyłoby nam czasu, bo jest tego bardzo dużo, ale chciałbym wam pokazać tylko taką rolę, którą często właśnie dostawali aniołowie od Boga. I taki fragment, też jeden z takich fragmentów jest opisany w pierwszej Księdze Królewskiej. Chciałbym, żebyśmy otworzyli ten fragment. Pierwsza Księga Królewska. 19 rozdział. No i czytamy tutaj o Eliaszu, który sobie wędruje. I co się dzieje tutaj, zobaczcie, jakie ciekawe rzeczy się dzieją. Zląkł się więc i ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie, i przyszedł do Berszeby, która należy do Judy, i tam pozostawił swojego sługę. Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, a doszedłszy tam, usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc: dosyć już, Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Potem położył się i zasnął pod krzakiem jałowca. Lecz oto dotknął go anioł i rzekł do niego: wstań, posil się. A gdy spojrzał, oto przy jego głowie leżał placek upieczony i dzban z wodą. Posilił się więc i znowu się położył. Lecz anioł przyszedł po raz drugi, dotknął go i rzekł: wstań, posil się, gdyż masz daleką drogę przed sobą. Wstał więc i posiliwszy się, szedł w mocy tego posiłku 40 dni i 40 nocy, aż do góry Bożej Horeb. Czy Bóg nie mógł sam zainterweniować tutaj w tej sytuacji? Na pewno mógł, tak jak posyłał mannę Izraelitom na pustyni, prawda? Tak jak sam interweniował osobiście, ale zobaczcie, są sytuacje w Bożym Słowie, kiedy Bóg po prostu posługuje się aniołami, prawda? W konkretnej sprawie w tym przypadku. Był Eliasz, który co? Był, no można powiedzieć, nie tylko fizycznie słaby, ale i duchowo był słaby, tak? Bo czytamy, że położył się i zasnął, prawda? I wcześniej jest powiedziane, że życzył sobie śmierci, mówiąc: dosyć już, Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. No to pokazuje, że nie tylko jego stan duchowy był i nie tylko fizyczny był, prawda, słaby, no bo tak jak czytamy, później potrzebował posilenia, tak, żeby dalej iść po prostu, ale i duchowy jego stan był kiepski w tym momencie, prawda, był już taki zmęczony, widać, no można powiedzieć po dzisiejszym językiem, zdołowany, zmęczony tym wszystkim, i mówi: weź, Panie, już moje życie, weź moją duszę. I anioł przychodzi w konkretnej służbie tutaj do niego, tak? Daje mu jedzenie, ale też posila go, zobaczcie, jest napisane. A gdy spojrzał, oto przy jego głowie leżał placek upieczony i dzban z wodą. Posilił się więc i znowu się położył, tak? Ale wcześniej czytamy: dotknął go anioł i rzekł do niego: wstań, posil się. Prawda? Czyli przychodzi z konkretną misją, z konkretną taką służbą, żeby go wspomóc po prostu. I jeszcze raz go, prawda, tam szarpnął, prawda, i mówi: daję ci jeszcze, prawda, potrzebujesz jeszcze więcej, tak? Potrzebujesz się posilić, Eliaszu. I to jest taki dobry obraz tego, jak Bóg używa swoje anioły, prawda? Że to jest rzeczywisty fakt, prawda? Kiedy Bóg widzi potrzebę, to działa. Mógłby sam zadziałać pewnie, ale ma czasami taką wolę, żeby posługiwać się właśnie swoimi sługami. Inny fragment jeszcze, cofnijmy się do Księgi Rodzaju, do księgi, pierwszej Księgi Mojżeszowej, Księgi Rodzaju w Biblii Gdańskiej. 21 rozdział. To jest ten znany fragment. 21 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. Już mówię. Od 14 przeczytam. Wstał więc Abraham wcześniej rano, a wziąwszy chleb i bukłak z wodą, dał Hagar. Włożył to raz wraz z dzieckiem na jej barki i odprawił ją. A ona poszła i błąkała się po pustyni Berszeby. A gdy wyczerpała się woda z bukłaku, porzuciła dziecko pod jednym z krzaków. Potem odszedłszy, usiadła naprzeciw w odległości, jak łuk doniesie, mówiąc: nie chcę patrzeć na śmierć dziecka. Siadła więc naprzeciw i głośno płakała. I usłyszał Bóg głos chłopca i zawołał anioł Boży na Hagar z nieba i rzekł do niej: cóż ci to, Hagar? Nie bój się, bo Bóg usłyszał głos chłopca tam, gdzie jest. Wstań, podnieś chłopca i ujmij go ręką swoją, bo uczynię z niego naród wielki. I otworzył Bóg oczy jej i ujrzała studnię z wodą, a poszedłszy napełniła bukłak wodą i dała chłopcu pić. I zobaczcie, znowu anioł tutaj interweniuje, co ciekawe, prawda? Jest mowa o Bogu, ale to anioł mówi do Hagar tutaj, prawda? Czytamy. Usłyszał wcześniej w 16 wersecie. Odszedłszy siadła naprzeciw i głośno płakała. I usłyszał Bóg głos chłopca i zawołał anioł Boży na Hagar z nieba, prawda? Znowu Bóg sam mógł zadziałać. Bóg sam w Starym Testamencie często czytamy, że mówił do ludzi, prawda? W różny sposób, czy to przez sny, czy to w jakimś fizycznym głosem, tak jak Słowo Boże nam wspomina. Ale tutaj znowu posługuje się aniołem. Anioł znowu przychodzi, żeby dać taką otuchę, dać nadzieję, posilić, prawda? I widać tutaj, że rola właśnie aniołów rzeczywiście w Starym Testamencie na pewno była taką rolą pokrzepiającą człowieka, czy to w fizycznym, czy w duchowym aspekcie. Bóg używał aniołów do tego, żeby po prostu no, byli taką zachętą, byli wsparciem, byli pomocą po prostu, prawda? Ten posłaniec, prawda, Boży posłaniec przychodził, aby interweniować w konkretnych sytuacjach, które wymagały takiej interwencji. I co? I przeskoczymy teraz do Nowego Testamentu. Mówię, tych miejsc było bardzo dużo. Jak chcecie, możecie sobie kiedyś zrobić takie studium. Naprawdę ciekawe jest, ciekawy temat. No ale to jest na cały wykład praktycznie. Tak jak mówię, nie mamy czasu dzisiaj, żeby wszystkie te fragmenty cytować. Ale przejdziemy teraz do Nowego Testamentu. Otworzymy list do Hebrajczyków. To jest taki duży, ważny fragment dotyczący naszego tematu. List do Hebrajczyków. Do Żydów. Rozdział pierwszy. Nie ma się wydrukowanych wersetów, to trzeba niestety poświęcić chwilę czasu, żeby tak skakać po Biblii, ale to jest... Łatwiej jest wydrukować sobie wersety, ale chyba lepiej jest właśnie szukać je w Bożym Słowie, bo człowiek przez to się więcej uczy. List do Hebrajczyków, pierwszy rozdział i werset 14, albo od 13, albo jeszcze wcześniej może. Od 13. A do którego z aniołów powiedział kiedy siądź po prawicy mojej, ale położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek stóp twoich? Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia? Zobaczcie, Nowy Testament potwierdza jakby rolę aniołów. Tak? Potwierdza rolę aniołów. Czy one nie są służebnymi duchami posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia? Tak? Czy innymi słowy, są służebnicy, można powiedzieć, tak? Są duchy służebne, tutaj jest mowa właśnie o tych aniołach, które są posyłane do Bożych dzieci po prostu, tak? Do tych, którzy mają dostąpić zbawienia, tak? Czyli mają konkretną służbę. I to słowo pięknie tutaj mówi, że są posłani do pełnienia służby gwoli tych właśnie, którzy mają dostąpić zbawienia. Więcej Boże Słowo więcej mówi, jaka to jest służba, tak? W jaki sposób mają posilać wierzących, tak? I być może jest tak, że nigdy w życiu nikt z nas nie zobaczy anioła, tak? Na własne oczy. Chociaż słyszałem różne świadectwa, kiedyś opowiadałem tutaj takie świadectwo, kiedy wiele lat temu, kiedy byłem w Szwecji, słuchałem pewnego pastora, opowiadał o misji w Afryce, kościoła w Afryce. Ten kościół w Szwecji, którym ja byłem, podarował im taki wielki namiot. No, taki... Z takiego, nie pamiętam, materiału niestety niezbyt solidnego, tak? Ale w Afryce no to wszystko się liczyło, wszystko było na wagę złota, prawda? W tamtych czasach jeszcze, bo to było 20 lat temu, teraz być może te służby, te misje bardziej już tam działają, ale wtedy po prostu Kościół nie miał się gdzie zgromadzać, to było konkretnie w Kenii. I ten pastor opowiadał świadectwo, że w pierwszym roku, kiedy oni dostali ten wielki namiot, zaczęli się w nim spotykać, oczywiście tam są różne ruchy, które próbują tych chrześcijan wybić, prawda? Czy to islamskie, czy to jakieś tam lokalne plemienia które są przeciwne chrześcijaństwu. No i pewnej nocy ci wszyscy, co tam im źle życzyli, prawda, zakradli się, żeby ten namiot podpalić, żeby go po prostu spalić. I on przez to, że był z brezentu, on właśnie z takiego materiału łatwopalnego dosyć, pewnie momentalnie by się spalił. Nie, to było inaczej, to było chyba nawet podczas nabożeństwa, z tego co pamiętam, już dawno było, nie pamiętam, ale to było chyba właśnie zgromadzenie, nie było w nocy, tylko było zgromadzenie. Oni chcieli po prostu spalić ich w tym namiocie. I wtedy w tym momencie on opowiadał, wszyscy, którzy byli w tym namiocie, było tam mnóstwo ludzi, kilkaset czy około tysiąca nawet osób, wszyscy zobaczyli, że dookoła tego namiotu stanęli właśnie tacy biali, w białych szatach, mężczyźni, którzy trzymali się tak pod ręce i dokładnie ten namiot dookoła otoczyli i nie pozwolili podejść do niego. Wiecie, on powiedział, że to było niesamowite świadectwo, bo w dzisiejszych czasach może trudno sobie wyobrazić, żeby aniołowie tak interweniowali, ale są takie sytuacje i słyszałem już niejedno świadectwo, że rzeczywiście aniołowie interweniują, że to są rzeczywiste postacie, które Bóg czasami wykorzystuje, nawet dzisiaj. Także no, było niesamowite to słyszeć, tak? Oni pouciekali, oczywiście przestraszyli się i mówię, to było świadectwo, które widziało mnóstwo ludzi. Nie był wymysł jakiegoś jednego człowieka, ale mnóstwo ludzi. I rzeczywiście Bóg nawet dzisiaj może się posłużyć, tak, swoimi aniołami. To jest to rzeczywiste, nie jest to, mówię, science fiction. Słowo Boże zresztą o tym w wielu miejscach wspomina. Także w Nowym Testamencie. I chciałbym jeszcze poruszyć temat, jak aniołowie też działali w służbie Jezusa Chrystusa. To też jest taki ważny aspekt. No wiem, że przez całą misję, przez całą służbę właściwie Jezusa Chrystusa aniołowie byli obecni. Może tak nie zwracamy na to uwagi, prawda, bo czytamy to i jest to dla nas takie oczywiste, ale warto o tym wspomnieć. Już od samych narodzin, prawda, kiedy Pan Jezus miał się narodzić, nie musimy otwierać tych wszystkich fragmentów, ja tylko przeczytam kilka, zresztą znamy je pewnie z Ewangelii Łukasza. Pierwszy rozdział, stany fragment, kiedy anioł przychodzi i ogłasza, prawda, dobre wieści. Często ten fragment czytamy podczas świąt Bożego Narodzenia. W 26 wersecie. A w 6 miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego zwanego Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef, z domu Dawidowego, a pannie było na imię Maria. I wszedłszy do niej rzekł, bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. Ale ona zatrwożyła się tymi słowami i rozważała, co by mogło znaczyć to pozdrowienie. I może tutaj się zatrzymam, bo to nie jest może sensem, co tutaj Maria powiedziała w tym momencie, tak? Nie będziemy tego rozważać. Ale zobaczcie, ona nie była zdziwiona przyjściem anioła. To jest ciekawe, prawda? Kiedy czytamy tutaj, to było coś takiego oczywistego. Anioł sobie wszedł, no ona po prostu stwierdziła ten fakt, tak? Nie jest tutaj napisane, że się przestraszyła tego anioła, tak? Że to było dla niej jakieś właśnie takie science fiction. No do nas jakby do domu przyszedł anioł, myślę, że trochę inaczej byśmy zareagowali jak Maria, prawda? Bylibyśmy po prostu, no, w szoku lekkim, prawda? Co Bóg robi? Przysyła do mnie, do domu anioła. A Maria tutaj nie była zaskoczona samą wizytą anioła, ona była bardziej zatrwożona tym, co tam faktem, prawda, który anioł powiedział, prawda? Ale ona zatworzyła się tym słowem, tak? Zatworzyła się słowem, które anioł powiedział. Jakby na treści się skupiła, a nie na samej wizycie anioła. Także i w wielu miejscach wcześniej też w Starym Testamencie, jak czytamy, ludzie często po prostu traktowali to jako coś normalnego, że anioł po prostu się pojawiał i przychodził i ogłaszał coś albo właśnie pomagał, prawda? Tak samo w drugim rozdziale tej Ewangelii, kiedy czytamy o pasterzach, tak? Od ósmego właściwie wersetu w drugim rozdziale. A byli w tej krainie pasterze w polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim. I anioł pański stanął przy nich, a chwała pańska zewsząd ich oświeciła i ogarnęła ich bojaźń wielka. I rzekł do nich anioł, nie bójcie się, bo oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu. No tu aniołowie już, tutaj pasterze już zareagowali, prawda? Przestraszyli się, czytamy, tak? Nie wiem, czy tego, że czytamy właśnie, że chwała pańska zewsząd ich oświeciła, prawda? Było to na pewno coś takiego, no, wielkiego, prawda? Że zrobiło się jasno pewnie nagle. Oni stali tam na tych halach z tymi owcami, prawda? I nagle po prostu zrobiło się jasno i aniołowie zaczęli mówić. Ale to też z tego fragmentu nie wynika, że oni się przestraszyli tego anioła, prawda? Ale bardziej zobaczyli tą, dotknęli tej mocy Bożej, prawda? Byli tą taką dobrą bojaźnią Bożą poruszeni. Janioł ich uspokoił, prawda? Nie bójcie się, bo oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu. Tak, i tak dalej, i tak dalej. Ale aniołowie też pojawiają się, prawda, w służbie samego Jezusa, tak? Chociaż Jezus nie potrzebował tak naprawdę aniołów, zobaczcie. On przecież był Bogiem, był, można powiedzieć, samowystarczalny. I tak naprawdę nie potrzebował posilenia aniołów, prawda? Miał bezpośredni kontakt ze swoim Ojcem, był wszechmocny, a jednak czytamy, że w jego służbie też pojawiają się aniołowie. I mamy taką wzmiankę, kiedy był na pustyni, znamy ten fragment, kiedy przyszedł diabeł go kusić, w 4 rozdziale, kiedy Jezus odpowiedział diabłu, wtedy rzekł mu Jezus, idź precz szatanie, albowiem napisano Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł i co się stało? A aniołowie przystąpili i służyli mu. Znowu pojawiają się aniołowie, prawda? Chociaż Pan Jezus, mówię, dałby sobie radę z tą sytuacją. Pogonił diabła, prawda? Widzimy, że rozprawił się z nim i tak naprawdę nie potrzebował jakichś dodatkowych sił zewnętrznych, prawda? Bo był Bogiem, bo miał wszechmoc. Ale jednak aniołowie przychodzą, jest napisane tutaj w 11 wersecie, przystępują do niego i służą mu. Posilają go, służą mu, tak? I tak samo, jeszcze jeden fragment, może też z Ewangelii Łukasza, wrócimy do Ewangelii Łukasza. Łukasz, 22 rozdział. Często nie zwracamy uwagi właśnie na to, bo to są takie drobne wstawki tylko, które się pojawiają, a jednak widać tu niesamowitą rolę aniołów właśnie w wielu sytuacjach. I zobaczcie, tutaj Pan Jezus modli się do Boga. Ostatnio mówiliśmy o tym, Adam chyba wspominał o tym, kiedy Pan Jezus modlił się, aby była wykonana, prawda, wola Boga Ojca. W 42 wersecie czytamy słowa modlitwy Jezusa, mówiąc: Ojcze, jeżeli chcesz, oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. I to był ciężki moment, prawda, dla Jezusa Chrystusa, bo tak jak mówiliśmy, ostatnio on był też człowiekiem, tak, i też cierpiał, i też czuł ten cały ból i tą presję, która miała się wydarzyć. I zobaczcie, co się dzieje w tym momencie. I ukazał mu się anioł z nieba, umacniający go. Znowu przychodzi anioł w konkretnym momencie, prawda, w tym momencie, kiedy rzeczywiście Jezus jest, można powiedzieć, w takim naprawdę ciężkim momencie swojej roli, swojej służby tutaj na ziemi, tak, chyba w najtrudniejszym. Kiedy mówi: Boże, jeżeli chcesz, oddal ten kielich ode mnie, ale niech Twoja wola się stanie. Jest pogodzony z tym, do czego został posłany. Ale wtedy przychodzi anioł właśnie z nieba i umacnia go, i posila go, i przychodzi, i nie wiadomo, czy mówił do niego, prawda, czy co tam się działo, ale posilał go. Przyszedł z konkretną służbą, żeby posilić Jezusa Chrystusa. Słuchajcie, anioł przychodzi, żeby posilić Jezusa, który był Bogiem. To też jest niesamowite, prawda? Dla nas może się wydawać, że aniołowie są posyłani tylko po to, żeby, prawda, pomóc człowiekowi, tak jak czytaliśmy w wielu fragmentach, ale tu anioł przychodzi, żeby posilić, można powiedzieć, samego Boga, żeby posilić tego, który tak naprawdę ma wszechmoc, prawda, który jest niezależny od niczego, a jednak anioł przychodzi i posila go. I to jest niesamowite, że właśnie Słowo Boże pokazuje, że Bóg ma swoich sług, których wykorzystuje do tego, aby posilać, aby wzmacniać. I w psalmie, już tego fragmentu nie musimy otwierać, bo go znamy, myślę, każdy z nas go na pewno czytał nieraz. W 91 psalmie jest taki fragment. Oczywiście ostatnio mówiliśmy, że psalmy są poezją, ale w tym wypadku myślę, że ta poezja jest, można powiedzieć, mocno realna. Jest napisane takie słowo w 91 psalmie, w 11 i 12 wersecie. Bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich tych drogach. Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień. Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka będziesz mógł podeptać. No oczywiście tutaj można powiedzieć, jest dużo poezji w tym fragmencie, prawda? Że aniołowie nie noszą fizycznie ludzi na rękach, prawda? I I nie są takie sytuacje, że noszą ich nad noszą ich w miejsca, gdzie będą mogli stąpać po wężach i żmijach itd., itd. Ale tutaj pokazana jest rola aniołów, prawda? Jest pokazana rola aniołów, że one, tak jak list do Hebrajczyków czytaliśmy, potwierdza to, są dane dlatego, żeby posilać ludzi, żeby w konkretnym celu, żeby pomagać człowiekowi, tak? Możemy tego nie widzieć, prawda? Często możemy nie zauważać tego, ale one są. I często Bóg się nimi posługuje. A więc, co jeszcze? Jaka rola jest ich, prawda? Kiedy patrzymy jeszcze w Nowy Testament, w Nowy i Stary Testament, może jeszcze otworzę fragment ze Starego Testamentu Księgi Izajasza. Nie zdaję teraz tego fragmentu, może jednak nie. Dzieje apostolskie, 12 rozdział. To jest fajny fragment, który znamy oczywiście, ale on pokazuje, zobaczcie tutaj, rolę aniołów też, można powiedzieć. Pamiętajmy, że to jest już czas Nowego Testamentu, to jest czas, kiedy Jezus Chrystus zakończył swoją służbę na ziemi, kiedy odszedł do nieba, kiedy zostawił swój Kościół. I co się dzieje w tym momencie? A w owym czasie, 12 rozdział, od pierwszego wersetu, a w owym czasie targnął się król Herod na niektórych członków zboru i począł ich gnębić. Jakuba, brata Janowego, kazał ściąć. Gdy zaś widział, że to się podoba Żydom, kazał pojmać i Piotra, a były to dni prześników. A gdy go ujął, wtrącił do więzienia i przekazał czterem czwórkom żołnierzy, aby go strzegli, zamierzając po święcie Paschy stawić go przed ludem. Strzeżono tędy Piotra w więzieniu, zbór zaś modlił się nieustannie za niego do Boga. Owej nocy, gdy Herod miał go już wprowadzić, Piotr skuty dwoma łańcuchami spał między dwoma żołnierzami, strażnicy zaś przed drzwiami strzegli więzienia. Wtem zjawił się anioł pański. I światłość zajaśniała w celi. Trąciwszy zaś Piotra w bok, obudził go mówiąc: wstań prędko. I opadły łańcuchy z jego rąk. I rzekł anioł do niego: opasz się i włóż sandały swoje. I uczynił tak. I rzecze mu: narzuć na siebie płaszcz swój i pójdź za mną. Wyszedł więc i podążał za nim, lecz nie wiedział, że to, co się za sprawą anioła dzieje, jest rzeczywistością. Sądził raczej, że ma widzenie. A gdy minęli pierwszą i drugą straż, doszli do żelaznej bramy wiodącej do miasta, która się im sama otworzyła, i wyszli na zewnątrz, przeszli jedną ulicę i nagle anioł opuścił go. To też niesamowita historia, słuchajcie. No, Piotr myślał rzeczywiście, że to się nie dzieje naprawdę. No, żył już, można powiedzieć, w czasach nowożytnych, tak? Nowego kościoła, który został założony. I znowu tutaj pojawia się anioł, prawda? Piotr sobie śpi w więzieniu smacznie, prawda? Kiedy wie, że może być stracony, śpi mocnym snem. I przychodzi anioł, musi go tam szarpnąć, obudzić. No, może myślał, że to jest, nie wiem, część tego snu, prawda? Jest napisane tutaj, że myślał, że ma widzenie. Ale jednak posłusznie za nim idzie, prawda? I anioł znowu wykonuje swoją rolę, wykonuje swoją misję. Czy Bóg mógł zainterweniować bez anioła? No pewnie, że mógł zainterweniować. Mógł tak, nie wiem, ułożyć sytuację, mógł tak spowodować tą sytuację, że Piotr mógł być wolny, prawda? Mógł go w jakiś naturalny sposób, w inny sposób wyprowadzić z tego więzienia. Ale posługuje się właśnie aniołem, tak? Stwierdził, że na ten moment jest to zasadne. Używa swojego sługi do tego, żeby wyprowadził go do miasta i do konkretnego miejsca i potem jego rola się kończy. I to jest niesamowite, że do konkretnej rzeczy jest posłany konkretna postać, prawda, w tym wypadku, aby mogła wykonać konkretną służbę, konkretną pracę. W wielu fragmentach też Nowego Testamentu czytamy, że aniołowie też wspomagali służbę ewangelizacyjną, prawda, służbę głoszenia dobrej nowiny. W Dziejach Apostolskich, jak już jesteśmy, znamy te fragmenty na pewno. Dobrze, ale muszę przeczytam dwa. 8 rozdział, 26 werset na przykład. kiedy ten dworzanin, prawda, królowej etiopskiej tam się pojawił, prawda, ten, znamy ten fragment, Etiopczyk, eunuch. I co tutaj czytamy? A anioł pański rzekł do Filipa, mówiąc: wstań i idź na południe drogą, która prowadzi do Jerozolimy, do Gazy. Jest to droga pustynna. I powstawszy, poszedł. A oto Etiopczyk, eunuch, dostojnik królowej etiopskiej Kandaki, który zarządzał jej wszystkimi skarbami, przyszedł do Jerozolimy, aby się modlić. No i tak dalej, nie będę czytał całej tej historii, ale zobaczcie, anioł stawia Filipa w konkretnym miejscu, w konkretnym celu, prawda? W tym momencie, żeby głosił Ewangelię, żeby przekazywał Boże Słowo, tak? Inny fragment, też z Dziejów Apostolskich, 10 rozdział, kartkę dalej. Od 10 rozdział, od 1 wersetu przeczytam. A pewien mąż w Cezarei imieniem Korneliusz, setnik kohorty zwanej Italską, pobożny i bogobojny, wraz z całym domem swoim, dający hojne jałmużny ludowi, nieustannie modlący się do Boga, ujrzał wyraźnie w widzeniu za dnia około 9 godziny anioła Bożego, który przystąpił do niego i rzekł mu: Korneliuszu. Ten zaś strachem zjęty utkwił w nim wzrok i rzekł: co jest, Panie? I rzekł mu: modlitwy Twoje i jałmużny Twoje jako ofiara dotarły przed oblicze Boże. Przeto poślij teraz 3 mężów do Joppy i sprowadź niejakiego Szymona, którego nazywają Piotrem. Przebywa on gościnnie, a u niejakiego Szymona, grabarza, który ma dom nad morzem. A gdy odszedł anioł, który do niego mówił, przywołał 2 domowników i pobożnego żołnierza spośród tych, którzy mu usługiwali, wyłożył wszystko i posłał ich do Joppy. Znowu pojawia się anioł w konkretnym celu, słuchajcie. Z konkretnym zadaniem, można powiedzieć, prawda? Do którego został posłany. Bóg posyła swojego anioła po to, żeby wykonał jakąś pracę. Chociaż mógłby się posłużyć okolicznościami, chociaż mógłby się posłużyć, nie wiem, różnymi innymi sposobami, ale decyduje się na to, żeby posłać właśnie anioła, żeby wykonał jakąś służbę, jakąś pracę, którą Bóg zaplanował po prostu. I te słowa, może ich jest dużo więcej, prawda, pokazują, że anioły mają swoje zadania, tak? Oczywiście tam w niebie, w tym świecie duchowym mają zadanie, żeby chwalić Boga. Jest mnóstwo fragmentów, które o tym mówią, prawda? Księga Objawienia, która o tym wiele razy wspomina, że przed tronem Bożym, prawda, są aniołowie, którzy wiecznie Go chwalą, kiedy wiecznie oddają Mu cześć. Ale Bóg stworzył anioły podobnie tak, jak stworzył ludzi. Natomiast, tak jak ostatnio kiedyś mówiłem, nigdzie nie jest napisane, że anioły są stworzone na obraz i podobieństwo Boga. Są to istoty duchowe, pamiętajmy o tym, prawda? Człowiek jest stworzony na Boże podobieństwo, natomiast anioły są istotami duchowymi, rzeczywiście, i nie są nigdzie przynajmniej nie czytamy, że są stworzone na Boże podobieństwo, ale mogą też przybierać formę cielesną, prawda? Tak się zdarzało w historii. I taką najwspanialszą rzeczą, może w podsumowaniu jeszcze tej służby, którą mają aniołowie, jest to, że z czego możemy się właśnie nauczyć, też patrząc na te istoty duchowe, na anioły. To jest właśnie niesamowite, że anioły wykazują natychmiastowe i niekwestionowane posłuszeństwo Bogu. One są po prostu dostępne w każdej chwili na Jego rozkaz. I to jest taki wspaniały przykład też, że dla nas, tak, czego możemy się nauczyć od aniołów, prawda? Że są one gotowe zawsze do działania, że są one zawsze gotowe, żeby wykonywać Bożą pracę. Bóg się nimi posługuje, one wykonują swoją rolę i robią dokładnie to, do czego zostały powołane. Ale też takim dla nas może dobrym słowem, tutaj pocieszającym słowem jest to, że Bóg posyła swoje anioły, jeżeli tego potrzebuje, jeżeli uzna, że sytuacja tego wymaga. Tak? I świat duchowy się nie zmienił w tym przypadku. Prawda? Nic się nie zmieniło w niebie, nic się nie zmieniło w tej przestrzeni duchowej. Bóg oczywiście w różny sposób interweniuje, tak? W różny sposób działa. Okoliczności, czasami przez swoje słowo przede wszystkim, przez okoliczności, ale kiedy są sytuacje, które wymagają jego takiej mocnej interwencji, to i takie przypadki się zdarzają, prawda? A więc to nie jest science fiction, to jest też dla nas taka dobra zachęta, że świat duchowy rzeczywiście istnieje. Istnieje naprawdę, prawda? Istnieje naprawdę. Trudno nam powiedzieć, jak to wszystko wygląda, bo tego dokładnie nie wiemy. Mamy, mimo że tak dużo mamy informacji o tych aniołach, to nie wiemy, jak to ta rzeczywistość rzeczywiście funkcjonuje, jak ten wymiar funkcjonuje. Kiedyś dowiemy się, natomiast dzisiaj tego nie wiemy. Ale to, co Bóg chciał, żebyśmy wiedzieli na temat tego świata duchowego i w zakresie tych niestety złych mocy, tak, ale i w zakresie tych dobrych, prawda, i w zakresie tych pomocnych człowiekowi objawił w swoim słowie, tak, i tak naprawdę nie jest to, trzeba pamiętać, to nie jest science fiction, tak, świat duchowy to nie jest science fiction, bo my tak czasami się przyzwyczajamy do tego, że ten świat tak sobie funkcjonuje, prawda, Bóg zostawił owszem swoje słowo, ale tak poza tym to nic się nie dzieje, prawda, w tej duchowej rzeczywistości. A tak jak i Jarek mówił ostatnio i tak jak mówię i Słowo Boże, to pokazuje, bardzo dużo się dzieje w duchowej rzeczywistości. Bóg cały czas działa w tej duchowej rzeczywistości. I to jest dla nas takie pocieszające, że jeżeli idziemy za Nim, tak, to możemy liczyć na Jego wsparcie w każdy możliwy sposób, tak? Także może w interwencji Jego aniołów, jeżeli będzie taka potrzeba, tak jak i wiele osób, wielu bohaterów słowa w Słowie Bożym opisanych doświadczyło tej pomocy, ale tak jak mówię, taką dobrą lekcją jest to, że dla nas, czego możemy się od tych aniołów nauczyć, to że oni zawsze byli dostępni dla Boga, oni zawsze byli gotowi do działania, zawsze byli gotowi do służenia i myślę, że tego też Bóg oczekuje i od nas. Amen.